Cześć, przed Wami odcinek z Bartoszem Wiką, czyli jeżeli ktoś ogląda Instagrama czy TikToka, to Ojciec Okienko. Bardzo fajny odcinek z chłopakiem, który zaczynał jako akwizytor, jak sam powiedział, handlowiec w firmie budowlanej. Potem trochę został zmuszony do tego, żeby założyć własną firmę usługową, która zajmuje się montażem okien, a potem odkrył, że może to robić dzięki mediom społecznościowym i robi to bardzo dobrze. Jego firma urosła z 500 000 złotych obrotu do prawie 5 w tym roku, prawdopodobnie dojdzie nawet do 80. Troszeczkę dyskutowaliśmy, jak mu ten biznes pójdzie, zobaczymy. Ale Bartek dość niesamowicie opowiada o tym, jak zbudować firmę w oparciu o autentyczną markę osobistą, jak jako początkujący przedsiębiorca popełniał błędy w zatrudnianiu kumpli, kolegów z drużyny, a potem znalazł właściwych pracowników. Jak teraz jego największą barierą do wzrostu jest znalezienie pracownika bądź wspólnika, z którym będzie mógł podzielić się robotą tak, że on się skupi na tym, na czym się zna, a będzie mógł tą część administracyjną oddać. I dużo ciekawych rad na temat tego, jak samemu podejść do mediów nowoczesnych, nazywanych społecznościowymi. Zapraszam Was bardzo serdecznie.
Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia.
Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszamy bardzo interesujących gości, przedsiębiorców, którzy odkrywają, jak zarabiać pieniądze, jak budować biznesy, jak budować zespoły, jak sprzedawać. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka i zostawcie komentarz. To dobrze wpływa na algorytmy, a my lubimy algorytmy, bo dają nam zasięgi. Dzisiejszym gościem jest Bartosz Wika.
Dzień dobry.
Bartku, ty jesteś znany bardziej jako Ojciec Okienko.
Tak, taka marka osobista, która powstała jakieś 5 lat temu w mediach społecznościowych.
I o tym właśnie dzisiaj dość dużo będziemy mówili, o tym, jak budować markę osobistą, żeby rozwijać firmę.
Tak, myślę, że tak. Pomogę wielu, mam nadzieję, że pomogę wielu osobom, żeby budowały swoje biznesy w oparciu właśnie o taką markę.
To skąd pomysł na to, żeby zacząć budować markę po 7 latach działania firmy chyba, tak? Czy 8?
Ja od zawsze bardzo, bardzo lubię marketing i nowoczesne media społecznościowe. Mhm. Ogólnie nowoczesne media, głównie media społecznościowe. I to, że powiedziałem tobie, że 5 lat temu, to fakt, 5 lat temu zmieniłem konto na Instagramie z Bartosz Wika na Ojciec Okienko, ale w tym czasie jednak moja droga no bardzo kulała. Jakbyś sobie gdzieś tam wpisał na moim Instagramie w pierwsze zapisane relacje, to faktycznie one są tam chyba 200 tygodni temu robione, już jakieś tam pokazuję okna, moskitiery, ale to było tak robione, że czasem zrobiłem tak jak większość przedsiębiorców, że założy, ma ten pik, coś tam próbuje, ale to
teraz na miesiąc coś wrzuci.
No, tak. I intensywnie zacząłem 2 lata temu.
2 lata temu dopiero?
Tak, intensywnie.
Co się stało, że zacząłeś tą intensywność podnosić?
Wiesz co, to jest w ogóle ciekawostka, bo namówił mnie do tego mój fryzjer.
Tak. Który ma pewno takie coś i zadziałało, tak?
Nawet nie, wiesz co?
Kurczę, nie mam fryzjera, to nie wiem, jak to zadziała.
Ale jeszcze ciekawsze jest to, że ja też nie miałem fryzjera, czyli tak naprawdę to dzięki mojej żonie, dlatego że ja nigdy nie miałem fryzjera, miałem fryzurę podobną do ciebie, bo twierdziłem, że nie potrzebuję mieć fryzjera, bo będę się obcinał maszynką, czy moja żona mnie obcinała maszynką, bo tak jest po prostu wygodnie. Ja też kiedyś grałem w futbol amerykański, byłem prezesem klubu sportowego Kozły Poznań i jakby ta naturalność, krótkie włosy, ważyłem około tam 15 kg więcej niż teraz, to do siebie pasowało. Ale zbliżał się mój ślub i moja żona stwierdziła, że to było już 6 lat temu, że mam na ślub mieć po prostu fryzurę, a nie bez fryzury, także mam się zapisać do fryzjera. Ja mówię, ja nie znam żadnego fryzjera i ona powiedziała, to chodź do tego mojego fryzjera, cię zapiszę do jakiegoś chłopaka. No i mnie zapisała do tego fryzjera. Ja zacząłem chodzić do tego fryzjera 8 tygodni przed ślubem. I później, co ciekawe, to też może być tip dla przedsiębiorców. Jak zmieniłem fryzurę, to wyobraźcie sobie, że zacząłem więcej sprzedawać. Naprawdę.
Ale nie zapuszczę już włosów. To nie dla wszystkich zadziała.
Nie mówię, że ty musisz, tylko że ja w mojej...
Nawet niektórzy nie muszę. Ja pewno już nie mogę, za dużo łysina.
Okej, ale... Ja dużo sprzedawałem...
Ale to twoja percepcja siebie się zmieniła?
Czy moja percepcja? Na pewno ja wizerunkowo się zmieniłem, bo wcześniej, tak jak mówiłem na początku, że wyglądałem trochę inaczej, bo dużo ćwiczyłem na siłowni, byłem, można powiedzieć, łysem, nie miałem brody, gdzieś tam jakieś moje zdjęcie można znaleźć i można powiedzieć, że miałem taki wizerunek takiego może trochę chuligana, trochę nieprzyjaznej osoby, a ja dużo sprzedawałem jeszcze wtedy sam i to jeździłem do klientów indywidualnych, sprzedawać im okna, wymiany rolet, często starsi ludzie. I po prostu, jak zmieniłem tą fryzurę, tak jak teraz, dosłownie moja fryzura ze ślubu i jakby zaraz i to wszystko jest od wtedy, to zauważyłem znaczący wzrost sprzedaży. Ja słynąłem z tego, że jechałem do klienta, klient mówił, chciałbym uzyskać u pana wycenę na okna. Ja mówię, no to przyjadę, pomierzę. I ja słynąłem z tego, że przyjeżdżałem i zamykałem klientów na miejscu. Czyli robiłem pomiar, od razu wycena, umowa, wszystko i z tego słynąłem.
Po tej zmianie wizerunku?
Już przed, ale jak już się zmienił wizerunek, to jeszcze ta skuteczność jeszcze wzrosła. Myślę, że nawet dwukrotnie na wtedy. I mówię, wow, tak musi być. No i zacząłem do tego fryzjera chodzić. Rozmawialiśmy z tym fryzjerem, a że to jest młody chłopak, młodszy ode mnie, myślę, że 5 lat, nie będę strzelać, może nawet więcej troszeczkę, może 6-7. I on też się interesował mediami. No to zaczęliśmy gadać. No i tak to minęły 4 lata i aż on w końcu 2 lata temu, czyli w 2021 roku, gdzieś to było w sierpniu, mówi do mnie, a wiesz co, Bartku, nie chcę mi się już być fryzjerem. Chciałbym nagrywać wideo. Czy może zostać moim pierwszym klientem? No i to jest Sebastian, pan filmowiec, znany też na Instagramie, trochę mniej niż ja, ale to on robi od wtedy do dzisiaj wszystkie vlogi na moim kanale na YouTubie Ojciec Okienko i on mnie do tego namówił tak naprawdę i wtedy jak stwierdziłem, dobra, okej, mi to pasuje, chcę robić vlogi, chcę robić cyfrowy pamiętnik, żeby pokazywać moim widzom, moim klientom, co ja robię, docierać do większej grupy ludzi i do tego jeszcze, żeby zostawić coś po sobie, żeby moje dzieci, które już wtedy były na świecie, a teraz są coraz starsze, żeby mogły sobie kiedyś zobaczyć za 10-15 lat, o, mój tato robił to, to i to i to. I to mną jakby kierowało, że iż tym szedłem do przodu. I od wtedy zacząłem intensywnie właśnie, jak już zacząłem robić vloga, to mówię, no to jak już robię vloga, no to muszę intensywnie robić Instagram. Odpaliłem TikToka, reaktywowałem Facebooka. No i teraz te 4 główne kanały są moimi tak naprawdę najważniejszymi, na którymi opieram swoją sprzedaż.
To przez te 2 lata ile te kanały sprzedały okien? Albo za ile sprzedały okien?
Taką jedną ciekawostką jest to, że w samym zeszłym roku na przełomie 12 miesięcy sprzedałem na samym TikToku okien za 1 miliona złotych. Mhm. To jest taka najważniejsza ciekawostka, którą często...
Milion złotych ponad.
Tak, za ponad 1 milion złotych i co ciekawe, dzisiaj nawet jadąc tutaj pociągiem, wrzucałem relację z wczorajszego wydarzenia dla mnie bardzo dużego, bo zamontowaliśmy największą szybę w historii Oknario, szybę o wadze 620 kg na wysokość 4,20 metra, a 2,5 metra szeroką. No zdjęcia są przepiękne, jak ktoś chce, niech sobie zajrze. 30 czerwca były wrzucane. Naprawdę bardzo, bardzo fajna realizacja, dla mnie wyjątkowa. Można powiedzieć, że pobiła rekordy i to jest klientka z TikToka. I to jest ciekawostka. No praktycznie,
ale to jest inżynieryjnie i logistycznie to jest duże wyzwanie, taką wielką szybę zamontować, prawda?
No to jest ogromne wyzwanie. Powiem ci, że jest co robić, ale mam fajny zespół, fajnych ludzi, którzy tak naprawdę załatwili wszystko, a ja tylko mogłem wczoraj przyjechać z Sebastianem
i zrobić zdjęcia.
Ja sprzedaję autentycznością i nawet jak na dzisiaj, na chwilę obecną mam około 5,5 tysiąca obserwujących na Instagramie. Może to nie jest jakaś ogromna społeczność, bo są przecież ludzie, którzy mają dziesiątki, setki, tysięcy, miliony.
Ale niekoniecznie sprzedają okna, bo okna to też jest...
Dokładnie.
To nie jest taki sam temat jak inne, prawda?
I jest dosyć niszowy i dlatego ja przy takiej małej społeczności, to dzisiaj Instagram jest moim jakby numerem jeden sprzedażowym, drugi jest TikTok, a tam mam 34 tysiące obserwujących, ale na Instagramie, no mam nadzieję, prawdopodobnie pobiję swój rekord sprzedażowy, bo mam, kończąc ten wątek, nawet wczoraj rozmawiałem z klientem z Instagrama, który do mnie dotarł, ofertujemy mu okna na około 400 tysięcy złotych. Jak się uda, to będzie mój rekord w historii Oknario pobity.
Jedna transakcja.
Jedna transakcja, jeden zakup okien do domu pobity przez media społecznościowe i dzięki marce osobistej.
Ile to czasu zajmuje?
Ile czasu? No,
aż wiesz, bo my jako przedsiębiorcy siedzimy, zajmujemy się biznesem, strategią, ludźmi, sprzedażą, wszystkim.
Tak.
No i siedzenie na telefonie i robienie tych rzeczy dla niektórych może być... Rozumiem, że to generuje dla ciebie sprzedaż i tak dalej, ale No, ile czasu ci to zajmuje, tak naprawdę?
Wiesz co, myślę, że kilka godzin dziennie.
Codziennie.
Codziennie. W tygodniu pracującym, bo ja pracuję od poniedziałku do piątku, to zajmuje mi gdzieś około 2, 3, 4 godziny dziennie. Jeżeli chodzi o weekendy, no to to jest około godziny, ale to robię tylko i wyłącznie w czasach, kiedy nie przeszkadza to mojej rodzinie, czyli dzięki mojemu psu kochanemu, bo chodzę z nim na spacery 3 razy dziennie po 15-20 minut i w tych czasach, bardzo często na tych spacerach dodaję moje treści. Dlatego często moje treści możecie albo zobaczyć w weekendy w godzinach porannych, albo w tygodniu, tak jak wczoraj na przykład, około godziny 21, dlatego że byłem na spacerze z moim psem i dodałem piękną rolkę na Instagramie i świetny post na TikToku.
Słuchaj, zaparkuję ten temat troszeczkę i wrócimy do niego, bo to, co mnie bardzo interesuje w tej chwili, to skąd pomysł na to, żeby swoją karierę biznesową, no i życiową, związać z akurat z tą branżą i skąd pomysł na Oknario? I skąd się wzięła nazwa Ojciec Okienko?
Moja kariera jest książkowa. Zaczynając od początku, jako młody chłopak przyjechałem na studia do Poznania, to już było 18 lat temu, i w sumie nie wiedziałem, co za bardzo mam robić, zacząłem studiować. Zacząłem studiować dziennie. Po 3 latach studiów dziennych...
Ale nie studia inżynierskie, ani nie w branży, prawda?
No, co prawda były to inżynierskie, bo to była inżynieria środowiska, ale... No i tak pomiędzy pierwszym rokiem, a drugim studiów, między drugim, a trzecim, między trzecim, a czwartym studiowałem, pracowałem na budowie. Mhm. Po 3 miesiące, no, żeby tam złapać doświadczenia. Ale poczułem, że jednak to mnie kręci, taka praca na budowie, jak wiedziałem, jak kierownik budowy, pracowałem przy budowie hotelu Sheraton w Poznaniu, tam jest hydrant, który sam kopałem, na przykład to jest taka dla mnie fajna rzecz i nie podobało mi się to za bardzo, bo moja kariera by szła w tym kierunku, żebym został kierownikiem budowy, na przykład projektantem. To jest ogromna odpowiedzialność, taka naprawdę, no jak tam wiesz, na przykład koparka przecięła kabel trakcyjny od tramwajów, no to nie było wesoło. Nie? Co prawda firma jest ubezpieczona, ale kierownik, nie wiem, chyba w tego dnia spalił 2 paczki papierosów. To jak to widziałem, to widziałem siebie i nie chciałem tego robić. Także nie było mi jakby lekko od tego odejść. Dodatkowo jeszcze grałem już wtedy w futbol amerykański i stwierdziłem po 3 latach, że muszę się przenieść na studia zaoczne, żeby też trochę rodziców odciążyć, bo nas w domu było 4 chłopaków i w tym domu się nie przelewało. Także poszedłem na studia zaoczne, ale niestety studia zaoczne kolidowały z moimi treningami futbolowymi, no i musiałem wybrać. Oczywiście wybrałem futbol, studia zostały porzucone. I wtedy zacząłem pracować, zatrudniłem się w firmie, która robi dokładnie to, co ja teraz, czyli firma handlowo-usługowa sprzedająca okna. I tam pracowałem około 4 lat.
Czy ten wybór był taki trochę przypadkowy?
Nie, nawet nie, myślę, że trochę tak, ale nie do końca, bo jeszcze po tym trzecim roku studiów, po tych wakacjach na budowie, stwierdziłem, że już nie chcę pracować na budowie. I pierwszą pracą jeszcze przed tym zatrudnieniem się w firmie okiennej była akwizycja, czysta akwizycja. Znalazłem ofertę, że sprzedaż, czyste pieniądze i faktycznie to była świetna dla mnie lekcja sprzedaży, bo uczyłem się tam sprzedaży bezpośredniej. Chodziliśmy door to door i sprzedawaliśmy płyty CD. Na tych płytach CD były piosenki dla dzieci, pieśni religijne. Tak naprawdę nie sprzedawałeś tego, co tam było, tylko siebie. No często tam było na przykład wizerunek papieża, tak naprawdę jakieś tam, no mówię, jakieś bajki, to nie miało znaczenia. Sprzedawaliśmy siebie. Można było fajnie zarobić, bo nawet dochodziło chyba do kwoty 260 zł dziennie. Tam było 15 lat temu, około 16 lat temu. Ale praca była ciężka, bo przychodziło się na 7, często wracaliśmy autobusami z miast jakichś tam oddalonych o 50-60 km koło 21-22, później jeszcze rozliczenie. To był trudny kawałek chleba, ale doskonała lekcja życia i sprzedaży. Tam nauczyłem się bardzo dużo. Stwierdziłem po tych 4 tygodniach, że koniec tego i poszukałem pracy, która by łączyła budowlankę i sprzedaż. No i akurat było takie ogłoszenie, zatrudnię handlowca do branży budowlanej. Poszedłem na rozmowę, jak szef dowiedział się, jakie ma doświadczenie z miejsca mnie zatrudnił. Mówił, że będę się do tego nadawał. I faktycznie tak było. Od razu polubiłem tą pracę. W pierwszym półroczu notowałem bardzo wysokie wyniki sprzedaży i później gdzieś tam szef zmieniał jakby koncepcję prowadzenia firmy, rozdzielił się z byłą szefową i mnie ściągnął do siebie. Co jeszcze ciekawsze, dał mi super propozycję, jak się okazało, dla niego i dla mnie w sumie też, żebym był handlowcem bez jakiejkolwiek podstawy i pracował tylko i wyłącznie na prowizji. Ja w to poszedłem, bo jak zobaczyłem, jakie miałem wyniki u szefowej i jakie marne prowizje dostawałem, mówię, kurde, super. I miałem z nim umowę, że nie mam żadnej podstawy, mam swój samochód, sam opłacam paliwo, dał mi tylko telefon, miejsce przy biurku w biurze i 50% odzysku firmy.
Wow, to dużo.
dużo, ale on miał idealnego handlowca, dlatego że on nie musiał robić nic.
On nie miał kosztów.
On miał tylko telefon. Mhm. Załóżmy 100 zł miesięcznie, a ja miałem wszystko swoje i dodatkowo ja szukałem klientów, ja tym klientom ofertowałem, ja tym klientom umawiałem montaże, ja od tych klientów kasowałem zaliczki, ja od tych klientów kasowałem pieniądze końcowe, robiłem protokół odbioru, było wszystko. On miał tylko czyste pieniądze 50%, więc dla mnie, chyba handlowiec wymarzony, bardzo ciężko dzisiaj kogoś takiego znaleźć. To było fajne i dla niego, i dla mnie, dlatego że ja byłem w stanie te 15 lat temu zarobić i tam już to, może, załóżmy tam 14-13, jak już się rozkręciłem, zarobić nawet po 10 tysięcy miesięcznie, ale jak nie chciało mi się pracować, no to na przykład leżałem sobie w domu, no w cudzysłowie leżałem, ale na przykład sobie tam odpoczywałem, czy sobie tam folgowałem, ale średnio gdzieś tam zarabiałem około 4-5 tysięcy miesięcznie, jak na chłopaka, który wtedy miał 24-5 lat, 15 lat temu, to była naprawdę fajna kasa, nie miałem jeszcze wtedy rodziny, także mi to pasowało i do dzisiaj pewnie bym w tej firmie pracował, gdyby nie fakt, że szef zaczął mieć problemy finansowe i zaczął inny biznes w zoologii z nową partnerką. I to nie pomogło jakby naszym, gdzieś tam klienci zaczęli dzwonić, gdzie są ich pieniądze, gdzie są okna i ja po prostu czułem się niepewnie. Szef nie pomagał, bo jakby nie wyjaśniał tych spraw, tych pieniędzy nie szukał, bo rozwijał coś innego. Ja tak naprawdę nie chciałem otwierać swojej firmy, tylko namówili mnie do tego moi klienci, bo ja cały czas miałem klientów w trakcie realizacji, ci, którzy się zastanawiali i punktem przełomowym był architekt Maciej Dominik, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, jak to będzie oglądał, może tak, może nie, który powiedział, że będzie moim pierwszym klientem.
I jak on, tylko założysz firmę.
Tak. I dzięki temu ja poszedłem na bezrobocie, w międzyczasie postarałem się o dotację, 20 tysięcy z urzędu dla bezrobotnych, założyłem firmę, on podpisał ze mną umowę.
Zacząłeś jako JDG, tak?
Tak. Mhm. Długo, długo bardzo JDG. Praktycznie.
No, to było i dalej jest proste, żeby zacząć, prawda?
Bardzo proste, chociaż i tak się obawiałem, bo do czego zmierzając, ja naprawdę nie lubię prowadzić firmy. Ja uwielbiam marketing i media społecznościowe i dlatego.
I sprzedaż.
I tak, to jest dla mnie. Czuję się jak ryba w wodzie, dlatego staram się obudowywać ludźmi i firmami, które mi pomagają w tym zarządzaniu. No chociaż jako właściciel nie jestem w stanie się całkowicie wyłączyć, dlatego mam też swojego trenera zarządzania i od 2 lat intensywnie też się uczę jakby poprawiać siebie po prostu pod tym względem.
To jest bardzo ciekawe to, co mówisz. To jak obudowujesz te swoje, nazwę to słabościami, te rzeczy, których nie lubisz robić, bo wielu z nas nie potrafi tego zrobić dobrze, skupia się na tym, co robi dobrze, a potem ta część firmy kuleje, a księgowość potrzebuje być jednak zadbana i poukładana.
Tak.
Sprzedaż i marketing to jedno, ale wdrożenie i montaż to drugie. Cash flow też jest ważny. Jak sobie poradziłeś z tym obudowywaniem, że twoja firma mogła rosnąć i z małego JDG, czy to tak naprawdę stworzenia sobie miejsca pracy, bo to efektywnie to pierwsze ruchy to były takie, to nawet nie była firma. Tak. Przeszedłeś do tego, że masz firmę.
Najpierw to było tak zwane te biuro w teczce, tak? I tak. Bardzo długo nie mogłem wyjść jakby z poziomu samozatrudnienia. Jak większość przedsiębiorców twierdziłem, że no nie jestem w stanie kogoś zatrudnić, bo nikt nie będzie lepiej robić tego ode mnie, ale a ja za co mu zapłacę, jak go zatrudnię?
Z czego mu zapłacę?
No ale w końcu już po prostu, już jakby zacząłem mieć coraz większą markę i coraz więcej sprzedawać, że fizycznie nie byłem w stanie, że po prostu, wiesz, miałem biuro już wtedy w Poznaniu, co chwilę musiała wisieć kartka na drzwiach, że mnie nie ma, klienci się odbili do drzwi, przysyłali zapytania, ja nie byłem w stanie robić 50% zapytań jako ofert, bo musiałem jechać tam, musiałem jechać tu, musiałem wszystko załatwiać, musiałem do księgowego jechać, musiałem zrobić papiery, no dosłownie wszystko i mówię, nie, no muszę kogoś zatrudnić. Zatrudniłem na początku kolegę z drużyny futbolu amerykańskiego i nawet powiem ci, że miałem fajny pomysł, bo to był kolega, który skończył technikum budowlane. Co ciekawe, pierwsze co 3 miesiące go wysłałem do pracy do mojego montażysty, że masz się nauczyć teraz na budowie, jak to jest, a później przyjedziesz do biura. I tak było, pracował przez 3 miesiące w tym, u montażysty, montował okna, rolety i jak przyszła pora, to przyszedł do biura, pracował w rok, dużo w niego włożyłem wysiłku, swojej pracy, no ale niestety chłopak stwierdził, że idzie na studia, na AWF i po prostu mnie tym załamał, no bo chciał związać swoją karierę ze sportem, z futbolem.
A nie z oknami.
Nie z oknami. No i niestety trochę się załamałem, ale przełknąłem tą czarę goryczy. Zatrudniłem kolejnego kolegę, z drużyny, tym razem już trenera, bo wtedy byłem prezesem jeszcze klubu sportowego i mocno tam działałem i mówię, zatrudnię tego trenera, żeby on dodatkowo miał pracę u mnie i dodatkowo w klubie. No ale co jak co, no to też się okazało złym pomysłem, bo trener zamiast pracować, to połowę pracy pracował, a połowę pracy trenował, czyli tam robił zagrywki, dla klubu pracował, ale ja robiłem to samo, czyli ja też po prostu, ja też dużo mojego czasu pracy poświęcałem na drużynę, no bo niestety futbol amerykański w Polsce jest cały czas nierozwinięty. Można powiedzieć, że jedna drużyna w Polsce z Wrocławia jest no, półprofesjonalna, bo i tak wszystkim nie płaci wysokich kontraktów, ale raczej to my musieliśmy starać się o pieniądze i zawodnicy dokładać od siebie i cały czas to tak jest i raczej to się nie zmieni. Mhm. Więc to było bardzo trudne i do tego czasu, kiedy on był, to też było ciężkie. W międzyczasie przyszła moja żona pomóc mi marketingowo. I wtedy,
ale jeszcze nie była wtedy twoją żoną.
Wtedy już była, o ile się nie mylę, tak to było na przełomie.
A już byliście parą.
My już jesteśmy 10 lat parą, a 6 lat po ślubie. Także to już na pewno już byliśmy razem, już razem działaliśmy bardzo dużo, ja jej też pomagałem biznesowo. Ona miała wtedy swoje dwa kluby fitness, my byliśmy bardzo mocno przed dziećmi takim małżeństwem, można powiedzieć, przedsiębiorczym. Ale była już w ciąży. I będąc w wysokiej ciąży, szukałem dla niej zmiany, bo widziałem, że ona bardzo się angażuje. Ten pracownik z klubu niestety nie za bardzo. I mówię, jak ona mi odejdzie, to znowu firma będzie kulała. Ale wtedy udało mi się zatrudnić kolegę z tej pierwszej pracy, w której mój szef bankrutował. Czyli jak firma moja bankrutowała, a tworzyłem swoją działalność, to kolega Max, który jest kierownikiem biura i tam był kierownikiem biura, on poszedł na swoje, zaczął komórki sprzedawać. W galerii są takie stoiska. Ale byliśmy w kontakcie, ja go często odwiedzałem, gadaliśmy telefonicznie i jak wiedziałem, że Ania mi odchodzi, mówię, nie, no dzwonię do Maxa, mówię, a spytam go, mówię, Max, co robisz? On mówi, a nic tam, mówię, słuchaj, wiesz co, rozwijam się, nie chciałbyś przyjść? On mówi, a wiesz co, dobrze zadzwoniłeś, bo w komórkach już tak nie idzie, wprowadzili wtedy handlowe niedziele, ja muszę siedzieć, niekoniecznie to jest na plus, mówię, możemy spróbować, przyjdę na próbę, jak po miesiącu będzie ok, to damy sobie radę. No i przyszedł, no i faktycznie skok rozwojowy bardzo duży.
Bo on też rozumiał biznes i miał podobną rolę, prawda?
Tak, i znał branżę. Ja go nie musiałem do niczego uczyć. To była osoba już, można powiedzieć, kompletna, tak? I po miesiącu jeszcze mówi tak, słuchaj, Bartek, daj mi 1000 więcej, ja wezmę jeszcze obowiązki Damiana i nie będziesz musiał mieć dwóch pracowników, tylko jednego i jeszcze mi zostanie czasu, gwarantuję ci to. I tak było.
Czyli on zamknął swój biznes.
Tak. Mhm. On go już wygaszał, wtedy miał jeszcze jakiegoś tam pracownika, już go wygaszał, ale ja zwolniłem tego mojego trenera. Ale powiedziałem mu uczciwie, słuchaj, no nie spina się to, Max przejmie twoje obowiązki. Okej, moja żona wtedy już była w wysokiej ciąży, już poszła na macierzyński i to było moim pierwszym takim kamieniem milowym, bo ja do tego czasu prowadziłem firmę gdzieś około 5 lat i ja nie mogłem przeskoczyć poziomu 500 000 rocznie.
Czyli ty przez kilka lat byłeś sam.
Tak, myślę,
potem
że...
Potem robiłeś takie nieudane próby tak, zatrudnienia ludzi. Tak. Trochę po omacku, prawda?
Tak, no bo już się tego uczyłem, nie? Mówię, a wiesz, jak już doszedłem do tego wniosku, mówię, tak, zatrudniam, nie? No to faktycznie ci pracownicy jakby dawali to, że zarabiali na siebie, ale to nie było żadnego skoku. Nie mogłem przebić tej bariery 500 000 rocznie. To było dla mnie nie do przeskoczenia. Mhm. A jak przyszedł Max, no to ten wzrost był praktycznie w pierwszym roku chyba dwukrotny, że to robiliśmy tam 900 000 obrotu.
A co się takiego stało? Miałeś więcej czasu i mogłeś więcej sprzedawać? Czy...
Tak, po pierwsze, może ja robiłem to, co robiłem, ale w tym czasie, kiedy to, co powiedziałem wcześniej, to biuro już nie było puste. Była tam osoba, która się na tym znała. Ona sprzedawała dodatkowo, ona mnie odciążała, ona robiła oferty i razem stworzyliśmy zespół. Mhm. I to był świetny zespół. I to wtedy jakby dało dużego kopa do sprzedaży. I to był świetny ruch. Także jeżeli ktoś się zastanawia, czy zatrudnić, tak, ale...
Nieznajomych.
Nieznajomych i albo znajomego, ale osobę, która się zna. Mhm. Nie do przyuczenia. No, wiadomo, no, też gdzieś te osoby muszą się uczyć, ale raczej osoba do przyuczenia to nie jest dobry pomysł dla młodego przedsiębiorcy. Lepiej zatrudnić kogoś, komu się więcej zapłaci, ale ma już pewną wiedzę i fach w ręku, niż osobę zupełnie zieloną i go przez rok szkolić, bo to nie da wymiernych efektów.
Jeżeli podobają Ci się nasze treści i chciałbyś dotrzeć do takich widzów jak Ty, to napisz do nas na partner@zsz.media i porozmawiajmy o tym, jak moglibyśmy współpracować. Czy miałeś jeszcze jakieś inne przełomowe momenty w prowadzeniu firmy? Mówiliśmy o tym, że zacząłeś sam robić marketing wokół marki osobistej. Mówiliśmy o tym, jak zacząłeś zatrudniać ludzi i założyłeś firmę. A co się stało, że potem ten wzrost się kontynuował?
Wiesz co, jednym też z czynników wzrostowych było na pewno moje odejście z klubu sportowego.
Bo jak moja żona fokus.
Tak, moja żona była w wysokiej ciąży. Ja wtedy u nas w klubie, ja już doszedłem do takiego poziomu, że mieliśmy 120 zawodników i 4 teamy.
Ty zarządzałeś
tam. Tak, ja zarządzałem. My zrobiliśmy tam, co ja uważam do tej pory za sukces, niepobity do dzisiaj, przy takim klubie malutkim 200 tysięcy budżetu, bez żadnych wielkich sponsorów, gdzie ja zorganizowałem pierwszy w Polsce camp dla juniorów, gdzie przyjeżdżali zawodnicy z całej Polski, z Warszawy, z Bielawy, ze Śląska, z Katowic. To do dzisiaj mam zdjęcia i wszyscy sobie chwalą. Ja mam kontakty z tymi młodymi chłopakami, którzy dzisiaj mają dużo więcej lat i doskonale to wspominają. Do dzisiaj nikt tego nie powtórzył. My na tym kampie zarobiliśmy 10 tysięcy złotych. Jako klub.
W tym miejscu, czyli w futbolu amerykańskim w Polsce, było dużą sumą, tak?
No, olbrzymią sumą, gdzie my za 10 tysięcy złotych mogliśmy kupić koszulki dla całego zespołu. Mhm. A wiesz, my tam i tak wszyscy dokładali od siebie, ale same stworzenie czegoś takiego na wzór amerykański, to było coś, gdzie było trenerów, 5 trenerów z całej Polski, było tylu zawodników, to było tak przedstawione w mediach społecznościowych, wszędzie, to było naprawdę coś.
I to była twoja pasja.
Olbrzymia pasja.
To co się stało, że postanowiłeś odstawić swoją pasję i skupić się na biznesie?
To były dwa czynniki. Pierwszym czynnikiem, o którym powiedziałem wcześniej, było to, że moja żona była w wysokiej ciąży, no i wiedziałem, że muszę się zaangażować bardziej w życie rodzinne i w firmę, żeby więcej zarobić na rodzinę, tak? Bo teraz już nie będziemy sami we dwójkę. A drugim czynnikiem było to, że, tak jak wspomniałem wcześniej, mieliśmy już bardzo dużo zawodników, w tym dwie grupy juniorskie, samych juniorów mieliśmy około 40-50, a my byliśmy stowarzyszeniem. I bardzo dużo rodziców zaczęło mieć swoje zdanie. Oczywiście w stowarzyszeniu to jest jakby realne. Wszyscy mówili, a to mi się nie podoba, 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 to mi się nie podoba. A jak my byśmy byli, to byśmy to robili to lepiej, a ty to robisz sam, z jakimiś pomocnikami, to może my, jak my będziemy 5, to zrobimy. I chcemy ponowne wybory zarządu. Mówię, okej, okay, nie ma problemu, robimy wybory. Przyszło do wyborów. To był początek roku 2018. Mój syn się urodził w czerwcu 2018 i ja mówię, robimy wybory.
Kandydowałeś?
Nie. I tym wszystkich zaskoczyłem. I wszyscy kandydatów dają. Ja mówię, nie kandyduję. A wszyscy, dlaczego? Przecież chcieliśmy, żebyś był. Niekoniecznie prezesem, ale żebyś był. A ja mówię, wiecie co? Ja mówię, nie chcę być już prezesem. Jeżeli wiecie, że to zrobicie lepiej, to dam wam ten klub. Mi się będzie rodziło dziecko, chcę się mniej angażować. Mówię, dam wam propozycję bycia waszym menadżerem. Miałem bardzo dużo kontaktów ze sponsorami. Do dzisiaj oni są moimi kolegami, przyjaciółmi, czy też klientami, którzy po czasie kupowali ode mnie produkty i do teraz tak się dzieje. I tym wszystkich zaskoczyłem. Oni siebie wybrali, nawet doszło do rozmów naszych na poziomie menadżerskim. Ja powiedziałem, że chciałbym tam chyba, już nie pamiętam, 1000 zł miesięcznie podstawy, plus do tego 25% kontraktów. Chyba, ale nie jestem pewien.
Zgodzili się na to?
Na początku było, że przemyślimy, że raczej tak, ale stwierdzili potem, że nie.
Okej.
Okay. Po miesiącu stwierdzili, że nie. Jakby nigdy nie rozpocząłem z nimi współpracy i odszedłem.
Co było dobrą rzeczą dla ciebie z perspektywy czasu?
Było bardzo dobrą, chociaż przeżyłem to mocno. To moje odejście. Myślę, że to coś na poziomie małej depresji.
Ego?
Emocjonalnie. Ja byłem bardzo związany z tym klubem emocjonalnie. Mm-hmm. Ja przyszedłem do Poznania jako młody chłopak i ja nie miałem tutaj znajomych. Tutaj ten klub stał się moją rodziną. Mm-hmm. Do dzisiaj utrzymuję kontakty, nawet teraz na relacji na Instagramie wrzuciłem zdjęcie z byłym prezesem. Było tylko dwóch oficjalnych prezesów tego klubu i z nim właśnie wrzuciłem zdjęcie z założycielem. Do teraz właśnie byliśmy na wakacjach razem właśnie w tej Chorwacji i do teraz utrzymuję kontakt z tymi właśnie ludźmi, z którymi ten klub budowałem. A ci nowi zarządcy nawet roku nie wytrzymali, bo po niecałych tam 9 miesięcy musieli ratować się i robić fuzję z drugim klubem w Poznaniu i z dwóch miernych klubów stworzyli kolejny mierny, który dzisiaj jest w Poznaniu i niestety daleko mu do osiągnięć, które my osiągaliśmy w Polsce. I najbardziej, wiesz co, nawet moje odejście mnie nie zabolało i to, że mnie nie wzięli, tylko najbardziej zabolało mnie to, jak ten klub przestał istnieć.
Czyli mamy takie trzy rzeczy. Założenie własnej firmy, bo trzeba było, zatrudnienie pracowników, fokus, jeszcze marketing, to nawet 4. I fokus. To jak ten fokus zadziałał dla ciebie? To skupienie się na biznesie.
Fokus pomógł mi bardzo, bardzo mocno, dlatego że dzięki temu mogłem się skupić na tym, co najważniejsze dla zarabiania pieniędzy. Także tutaj myślę, że to było kluczowe.
A co jest najważniejsze dla zarabiania pieniędzy?
No chyba skupienie właśnie właściciela. I tym bardziej przy takich małych firmach jak wtedy, czyli zatrudniałem jedną osobę, dwie, to skupienie na tym, a nie rozproszenie, czyli jak byłem rozproszony tu, myślałem o tym, tamtym, to zdecydowanie nie pomagało. Skupienie się właśnie na firmie, na księgowości, na finansach, na tym cash flow, na mediach społecznościowych i żeby to wszystko do kupy spinać. To było bardzo ważne wtedy.
To wróciłbym teraz do tych mediów społecznościowych. Gdybyś miał poradzić przedsiębiorcom, którzy prowadzą firmy, niekoniecznie w branży budowlanej, ale firmy, które mają jakiś produkt czy usługę, jak powinni o tym opowiadać, od czego zacząć, co dla ciebie zadziałało, co nie działa, bo ja na przykład dużo bardziej używam LinkedIna, ty używasz dużo bardziej Instagrama i TikToka.
Tak.
Ja nie kumam w Instagrama, a tym bardziej w TikToka, ale jesteśmy tam jako Zaprojektuj Swoje Życie. Jak powinni myśleć i co powinni zrobić przedsiębiorcy?
Po pierwsze, ogólnie dla przedsiębiorcy uważam, że jeżeli ktoś dzisiaj nie korzysta przynajmniej z dwóch darmowych platform, to robi duży błąd, bo to, co powiedziałem, to wszystko jest darmowe. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, to wszystko są darmowe platformy. Jak kiedyś w latach 60. z radia wchodziło się w telewizję i do jeszcze wczesnych lat 2000. trzeba było płacić grube miliony, żeby mieć milionowe zasięgi. Dzisiaj ja jednym kliknięciem jestem w stanie stworzyć film, który zrobi milion wyświetleń na przykład na TikToku czy na Instagramie.
Masz filmy po milion wyświetleń?
To myślę, że nawet w granicach kilkunastu takich filmów. Mhm. Także
o oknach?
Tak, o roletach, oknach.
Masz filmy z milionem wyświetleń, tak. O oknach i o roletach?
Tak.
Słabo się przygotowałem.
Na TikToku mam 1-2 miliona, to jest mój największy film. Na TikToku w ogóle mam całą playlistę, jak sobie wejdziesz, filmy Stoka Plus, no to tam masz filmów no, po pół miliona, po 300 tysięcy, po 400, po 600, około, żeby właśnie skłamać, 39 chyba teraz, ponad 100 tysięcy, które są praktycznie bez żadnej ingerencji w promocję. Na samym Instagramie tych filmów milionowych jest chyba 3. I kilkaset tysięcy też jest wiele. Te filmy cały czas jakby się też rozwijają.
I one tam potem rosną.
One potem rosną właśnie i to jest ważne.
Czyli co najmniej dwie platformy,
co najmniej
zacząć to robić.
Tak.
Co jeszcze?
I to, na czym ja buduję swoją markę osobistą i społeczność, autentyczność. Nie musisz mieć pięknych zdjęć, wyrenderowanych, świetnych opisów, czy idealnego harmonogramu tego wstawiania, tylko ważniejsza jest autentyczność. Przynajmniej w mojej branży to się idealnie sprawdza, w branży usług, myślę, że każdych, to, że ja pokazuję siebie, że ja dzisiaj jestem na budowie, nagrywam ten film z ręki, ktoś mnie nagrywa, ja bardzo rzadko powielam nagranie tych filmów. Ja zdarza się u mnie zobaczyć film, na którym się przejęzyczę i nie robię z tego wielkiego heca, czy nie poprawiam go. Co ciekawe, te filmy mają dzięki temu najczęściej więcej wyświetleń. Bo ktoś wtedy...
Bo się przejęzyczysz?
Tak, bo no, taki film jest bardzo ciekawy właśnie na moim Instagramie, gdzie pokazuję roletę i tam mam przejęzyczenie, że mówiłem, że ta roleta jest sterowana, zasilana radiowo, a oczywiście ona jest zasilana elektrycznie, a sterowana radiowo. Ale w opisie to poprawiłem, nie? Ale już w nagraniu tego już jakby, no już nie wyciąłem tego, bo nie zmieniam filmów autentycznych. No i co ciekawe, tam co chwilę jest jakiś komentarz, już teraz ten film jest trochę jakby, trochę wygasł, ale co chwilę był komentarz, że no haha, to nie jest sterowana, nie jest zasilana radiowo, albo pierwsze słyszałem o zasilaniu radiowym. I takie docinki, najczęściej ludzi z branży, którzy trochę może zazdroszczą, a ja się cieszę, bardzo ładnie odpisuję, dziękuję za komentarz, poprawiłem to przez przypadek i no i wtedy już najczęściej oni albo nie odpisują, albo piszą, no nie chodziło mi o to, żeby cię skejtować, tylko chciałem ci po prostu powiedzieć.
Ale te komentarze powodują, że zasięg się podbija.
Tak, bardzo, ja się cieszę z każdego komentarza, nawet jak jest przykry i nawet jak jest taki ostry. Raczej, jeżeli chodzi o hejterów, mam bardzo rzadko.
A kasujesz komentarze?
Nie.
Nigdy?
Może kilka razy zdarzyło mi się ukryć, ale to musiał być naprawdę taki komentarz, że wulgarny po prostu. Ale jak jest jakiś hejter, czy jak ja popełnię błąd, czy ktoś mi napisze coś przykrego, to nie. Staram się odpisać właśnie w przeciwnym tonie, czyli żeby pójść do niego z tą miłością, niż walczyć nim, i najczęściej ten hejter wtedy albo się po prostu całkowicie zamyka, albo odpisze przeprosiny, i to jest właśnie fajne, ale staram się nie kasować, tylko
rozmawiać. Czyli masz te dialogi, które odbywają się, to jest część tych 2 do 4 godzin dziennie, które robisz, tak?
Też, ale bardziej na te 2-4 godziny dziennie wpływa właśnie tworzenie treści czy dodawanie, ale komentarze też. Wyobraź sobie, że na TikToku nie mam filmu, w którym by był komentarz, na który nie odpowiedziałem, a na niektórych filmach jest po 600 komentarzy. Mhm. I na każdy odpowiadam. Oczywiście zdarza się gdzieś tam, że może być przeoczony, ale to musi mi go jakby aplikacja nie podać jako komentarz, bo możesz sobie wyszczególnić komentarze. Ja sobie tam raz dziennie czy 2 razy dziennie wchodzę na daną aplikację, sprawdzam sobie komentarze nowe i na każdy komentarz odpisuję. I chyba, że on mi się nie pojawi w tych powiadomieniach, to wtedy mogę przez przypadek go nie odpowiedzieć. Ale tak to na chwilę obecną jeszcze odpisuję na każdy komentarz na każdej platformie.
A co odpisujesz?
No zależy, co jest napisane.
Fajny film.
O, dzięki.
Okej, okay, czyli jak jest krótko, to krótko, jak jest dłużej, to dłużej, tak?
Jak jest jakiś tam zarzut, jakaś wypowiedź, to odpisuję ekspercko czasem i bardzo dobrze to też polecam. Jak jest pytanie w filmie, to odpowiadam filmem.
Okej.
Okay. To wyszło na TikToku i teraz jest już dostępne w rolkach na Instagramie. Bardzo fajny
czyli pomysł. Czyli nie piszesz, tylko...
Odpisuję filmem. Wtedy wyświetla się chmurka z pytaniem. Ja odpowiadam filmem. Dodatkowo dzięki temu mam dodatkową treść, która bardzo dobrze działa na moich obserwujących, którzy traktują mnie jako eksperta w danej branży i takiego się uważam. Także odpowiadam, już mam jakby dodatkową treść pytającą i moją odpowiedź eksperta. To jest super, także polecam.
Czego nauczyły cię te 2 lata bardzo intensywnego budowania marki osobistej?
Że to jest ciężka praca?
Tak samo, to nie jest tak, prawda?
Nie, to nie jest tak. Że to jest duże zaangażowanie, że to jest duża cierpliwość. Wiesz, ja na przykład... Na TikToku, jak zacząłem działać intensywnie od października 2021, to do dzisiaj nie masz dnia, sprawdzisz sobie to, jak będziesz chciał, ale pewnie będzie ciężko, w którym nie dodałbym filmu.
Codziennie?
Codziennie. Minimum jeden film, średnio 2-3 filmy się zdarzało też bardzo często i często się zdarza też, teraz trochę mniej, ale codziennie jest jeden film. Czy to jest...
Przez ostatnich 20 miesięcy codziennie?
Tak. Czy to jest Wielkanoc, czy to jest Wigilia, czy to są urodziny syna, czy to jest rocznica ślubu, czy jesteśmy na wakacjach, czy jesteśmy w kościele... w cudzysłowie w kościele, jest dodany film. To nie jest, ale to też nie jest tak, że ja siedzę przy stole wigilijnym i dodaję film. Czyli to jest to, co mówiłem wcześniej, czyli po prostu jak wiem, że jestem na wakacjach, to wychodzę rano, czy rano po prostu dodaję film, albo jestem na, wiem, że dzisiaj jest Wigilia, to rano idę z psem na spacer, to w tym czasie, kiedy i tak coś robię, to dodaję ten film, tak? Ale to nie jest ten film. I czasami się zdarzało tak, że na przykład teraz, załóżmy, że skądś wróciłem i mówię do żony, no kurde, muszę jeszcze dodać film. Ona, dlaczego? On mówi, bo dzisiaj nie dodałem. Ona mówi, a co się stanie, jak nie dodasz? Ja mówię, nic się nie stanie, poza tym, że stracę swoją systematykę i swój nawyk. Nie chcę dopuścić do tego, żeby ten nawyk mi po prostu...
To chodzi o twój nawyk?
Tak.
A nawet nie o algorytm i całą resztę?
Nie.
A czy używasz jakichś narzędzi, które pomagają ci w postowaniu, tam pomogą ci to, ten post z opóźnieniem puścić i tak dalej, czy nie?
Kiedyś to robiłem na Facebooku, teraz nie. Teraz tworzę treści na bieżąco. Mhm. Czyli jak dzisiaj jechałem do ciebie, specjalnie wziąłem pociąg, chociaż chyba to pierwszy raz od nie wiem kiedy, od chyba 15 lat pewnie, jechałem pociągiem i się bardzo z tego cieszyłem, bo sobie dodawałem posty od rana, także dodałem...
Bo miałeś 3 godziny czasu, tak?
Dodałem 4 posty na Facebooku, dodałem 2 posty na Instagramie, dodałem relacji chyba myślę, że około 30 na kilku kanałach, no i dzięki temu został mi jeszcze TikTok, zostawiam go sobie na drugą część dnia i jeszcze pewnie dodam jeszcze coś na Instagramie, bo treści mam full z wczorajszego dnia, także tego jest sporo, a chcę dawać takie treści wartościowe, bo wiem, że dzięki temu po pierwsze moi obserwatorzy, obserwujący, widzowie dostają wartość, a po drugie ja dzięki temu mam właśnie klientów i moja firma może rosnąć.
Prowadzisz firmę usługową, to jest ciężki biznes, bo on się ciężko skaluje. Tak. Im większa, tym więcej problemów, no bo ciężko siebie kopiować i powielać zawsze.
Tak.
Jak marketing i sprzedaż przez media społecznościowe pomogły ci w rozwoju firmy?
W tym roku 60% sprzedaży firmy jest generowane przez media społecznościowe.
60%?
Tak, i to jeszcze przez moją markę osobistą.
Okej.
I to mamy podane.
Czyli nie byłbyś w stanie tego zrobić sam, jeżdżąc od budowy do budowy, próbując...
Mógłbym, ale nie na takim poziomie.
Nie taki wolumen sprzedaży prawdopodobnie.
Na pewno nie. Ja tak kiedyś zaczynałem. Jak w tym roku zatrudniłem Eryka, mojego najnowszego pracownika, najnowszego handlowca, który pracował 2 lata w Oknoplaście, to on pierwszy co spytał, kiedy dostanie samochód. Ja mu powiedziałem, po co ci samochód? On mówi, no jak to, muszę jeździć po budowach, szukać klientów. No powiedziałem, zobaczysz, że nie będziesz musiał w ogóle jeździć i do dzisiaj nie musi jeździć, tylko się zastanawiać, kiedy zrobić oferty, bo ja po prostu dostając leady z różnych stron, z mediów społecznościowych, plus do tego z Google, bo też mamy kampanię w Google AdWords, czy przez opinię Google, przez moją wizytówkę, to te leady same się rozrzucają między handlowców, albo ja rozrzucam nawet dzisiaj. Dosłownie 5 minut przed wejściem do tego biurowca wysłałem wiadomość z odpowiednim mailem do klienta, który zapytał mnie na Instagramie o okna, bo widział, że prowadzę ten tam profil bardzo fajnie i chciałby od nas dostać wycenę i może zakupić.
Jak duży to jest biznes w tej chwili?
Tak, wcześniej mówiłem, że nie mogłem przebić 500 000, później doszliśmy do 900 tysięcy, później wyskalowaliśmy to. Kolejnym krokiem były opinie Google'a, one nam bardzo pomogły zrobić praktycznie znowu 2-krotny wzrost, prawie 2 miliony, później były 2,7 miliona, później pandemia przyszła i pandemia nam bardzo pomogła. Zrobiliśmy rekordy ilościowe, ale w tym roku 2021 to zrobiliśmy 501 umów, 501 klientów unikatowych i zrobiliśmy 4,7 miliona. W zeszłym roku był lekki spadek, 400 umów, ale większa kaloryczność, 4,3 miliona. A dzisiaj już mogę powiedzieć, że dzisiaj w pierwszym półroczu tego roku 2023 mamy sprzedaż na poziomie 4 milionów.
Czyli idziesz na 8-10 milionów pewno.
Ja uważam, że my powinniśmy robić 1 000 000 miesięcznie. Mhm. Wiem, że taki duży przeskok jest w ciągu jednego roku trudny.
A w firmie usługowej może być niebezpieczny, bo to pytanie, czy utrzymasz poziom rentowność. Jakości usługi i rentowność, i cash flow.
No, ja już się z tym zmagałem i robię pewne kroki, żeby to usprawnić. Myślę, że jak będę miał 6, 7, 8 milionów, to będę bardzo, bardzo zadowolony.
Co jest dla ciebie w tej chwili największym wyzwaniem w prowadzeniu firmy?
Ja w pewnym momencie się troszeczkę zachłysnąłem właśnie tą pandemią. Mhm. Jak doszło do tego, że wszyscy ludzie pochowali się w domach i zaczęli myśleć o tym, żeby dom wybudować, żeby zrobić remont. My zrobiliśmy te 500 umów. W sierpniu mieliśmy 65 umów. W sierpniu 2021 to zacząłem zatrudniać bardzo dużo montażystów. Mhm. Mocno powiększyłem zespół. Wtedy już miałem około 13 pracowników. Dzisiaj mam 9. I te zmiany największe się wydarzyły w tym roku, dlatego że później się okazało, że jednak nie wszystko jest rentowne. Mhm. Jedna grupa montażowa okazała się nierentowną przez dłuższy czas. Biuro, które miałem w Trzciance, mam 3 biura, no już można powiedzieć, że 2, bo jestem na etapie zamykania, właśnie już pracownik odszedł wczoraj i biuro wypowiedziałem miesiąc temu. Jedno biuro zamknąłem, które też było nierentowne przez dłuższy okres czasu. Generowało straty na poziomie 12 tysięcy miesięcznie przez okres tam 8-9 miesięcy w ostatnim czasie. Także jest zamknięte i skupiam się na tym, co jest najbardziej rentowne. Szukam rozwiązań, żeby te pieniądze, które zarabiam, były optymalnie jak największe, żeby coś z tego zostawało, bo mam też w planach w tym roku wybudować dom. Także muszę skądś na to wziąć pieniądze.
Czyli musisz zarobić.
Muszę zarobić, a chcę zarobić tyle, ile mogę, jak najwięcej. Nie chcę zarabiać. Doszło do tego momentu, że ja zarabiałem tyle, robiąc obroty, tyle samo, co robiąc obroty na poziomie 1,5 miliona, teraz robiąc 4-5. No to chyba nie o to chodzi, żeby podnosić skalę sprzedaży, a rentowność zostawała na tym samym poziomie, albo czasami nawet i niższym. Mhm. Raczej nie. Także tutaj zacząłem dużo na ten temat się uczyć z trenerem, czy też z chłopakami z loży między innymi i mastermindy, które mi dały bardzo, bardzo dużo w oparciu właśnie o powstawanie linii biznesowych, o badaniu rentowności i tego wszystkiego. Także niestety to, czego nie lubię robić, czyli zarządzać, muszę to robić, dopóki jestem jedynym właścicielem, ale bardzo mi gdzieś w głowie świszczy, żeby znaleźć wspólnika, któremu sprzedam udziały, który weźmie ode mnie, który kupi ode mnie udziały, ale weźmie ode mnie zarządzanie, a ja zajmę się tym, co lubię.
Bartku, w audycji Zaprojektuj swoje życie mamy taki zwyczaj już od prawie 5 lat, że na koniec zadajemy naszym gościom pytania, które nawet mają swój hashtag Trudne Pytania. Okay. Jesteś gotowy?
Tak.
Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
Decyzja chyba o dzieciach i o ślubie.
Jak ona wpłynęła na twoje życie?
Bardzo diametralnie. Ślub myślę, że zawęził jakby tutaj moje działania i dał mi kierunek, a dzieci już naprawdę dały rozpędu, że trzeba się skupić mocno na firmie, bo mam dla kogo żyć i dla kogo pracować. I codziennie dają mi dużo radości.
A co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
No właśnie chyba dzieciaki, bo to też wczoraj pokazałem na moim Instagramie, że po ciężkim dniu pracy wyjście do piaskownicy to jest coś. Wakacje z nimi i uśmiech tej dwulatki, która za chwilę się stanie pięciolatką, to jest coś ponad wszystko.
I stąd też chyba nazwa twojego profilu, prawda?
Tak, między innymi dlatego, że wtedy urodziło mi się dziecko, ale została zaczerpnięta też, nie mogę tego odmówić, od mamy ginekolog. Bo wtedy ją czynnie obserwowałem, teraz już troszeczkę mniej, ale ona dla mnie jest fenomenem.
Jak wygląda twój typowy dzień?
Mój typowy dzień? Najczęściej pobudka między 5 a 5.30 rano, ogarnięcie się chwilowe w łazience, spacer z psem, 15-20 minut, zimny prysznic, i wtedy dopiero po około godzince chwytam telefon, około 6 rano najczęściej. Zaczynam dodawać treści w mediach społecznościowych, na ile zdążę. Około 7 najczęściej już wyjeżdżam z domu. Zaczynam spotkania i pracę przeważnie codziennie do około 15-16. Chyba, że mam raz na tydzień taki dzień wyjazdowy jak dzisiaj, to wracam później, ale przeważnie 4 dni w tygodniu wracam do domu około 16. Wtedy już staram się telefon odkładać. Teraz nawet od miesiąca robię obiad, kolację w oparciu o fajną dietę od naszego znajomego Sylwestra. I wtedy jak są spacery, bo spacery mam pierwszy z psem około 16 jak wrócę, a drugi około 20, to w tym czasie jeszcze dodaję treści, żeby nie tracić tego czasu rodzinnego. I później kompania dzieciaków, sen najczęściej około 22.
A dość szybko idziesz spać.
Staram się tak iść do łóżka między 22 a 23, kiedyś to było później, ale wiem, że wolę wstać wcześniej i być na świeżości po prostu od rana, bo wtedy najwięcej załatwię. I dzięki temu ja mówię, że jestem w stanie zrobić przez 9 godzin, bo tak liczę od 7 do 16, półtora do dwóch etatów.
A co mógłbyś przestać teraz robić, co dałoby ci nową energię albo spowodowało twój rozwój?
Co mógłbym przestać robić? Zarządzać firmą. I to myślę, że tak. To by było, jakbym nie musiał zarządzać, mógłbym tylko zająć się marketingiem, to by firma, myślę, że wystrzeliła jeszcze bardziej.
Okej. Okay. Tak jak to było, jak nie musiałeś się biurem zajmować, tak?
Tak.
Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi, te osoby, którymi się otaczasz i jak to projektujesz?
Relacyjnie, bardzo relacyjnie. Często jest to na dużym zaufaniu, ale jeżeli ktoś na zaufanie nadszarpnie, to szybko jakby ten kręg się zmienia. I bardzo rodzinne. Rodzina, zaufanie, relacyjność to są takie trzy podstawowe rzeczy, które dają mi tą relacyjność, które dają tą moją grupę, którą buduję.
A czy możesz opisać trzy rzeczy, które chciałbyś robić za 3 lata?
Chciałbym robić świetny marketing. Chciałbym sprzedawać okna. Duże okna.
Im większe, tym lepsze chyba.
Największe w Polsce okna.
Okej. Okay.
I chciałbym częściej wyjeżdżać z rodziną na wakacje.
Właśnie wróciłeś z wakacji.
Tak. Chociaż na razie spędzamy średnio, wyjeżdżamy gdzieś 2 razy do roku na wakacje. Myślę, że jakbym mógł dać sobie i rodzinie tak 4 razy w ciągu roku, raz na kwartał, albo przejść już na taki poziom workation, coś Marcina Osmana, Szymona Nagacza, czyli wyjechać na miesiąc z rodziną i pracować za granicą, ale do tego nie mógłbym zarządzać w takim stopniu jak teraz, tylko mógłbym, żeby to zrobić zdalnie. Jest na to szansa. Myślę, że to jest kierunek, który bym chciał osiągnąć za 3 lata.
Powiedziałeś, że pandemia bardzo wpłynęła na wasz biznes. Tak. Czego ciebie nauczyła pandemia?
Nie możemy być pewni jutra. Czyli ja dzisiaj, wiedząc, że robię biznes na Instagramie, muszę być przygotowany na to, że jutro Instagram się zamknie i muszę mieć inną nogę, inny poziom przynajmniej marketingu, tego, że jak dla niektórych jest coś bolesnego, to dla innych może być to sukcesem. To może jest przykre, że bardzo w wielu segmentach był duży kryzys, a u nas były olbrzymie wzrosty.
Dlatego, że nie musieliście jeździć po budowach, tak?
Tak, że wszyscy zaczęli się budować, ale z drugiej strony teraz w czasie kryzysu inflacyjnego i kredytowego to my mamy duże kłopoty. Znaczy, ja osobiście nie jako Oknario i Ojciec Okienko, dlatego że ja mocno działam w mediach i bardzo mało osób robi to, co ja. Praktycznie kilka osób na palcach jednej ręki, naśladując po prostu mnie. I nasza branża bardzo kuleje, są duże spadki, firmy się zamykają. Także no, jest duży kryzys, także wiem, że dzisiaj może być kolorowo, a jutro nie. I tego mnie nauczyła pandemia, że trzeba myśleć tu i teraz.
Bartku, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji Zaprojektuj Swoje Życie zapamiętali z tej rozmowy?
Na pewno dla was, widzowie, chciałbym, żebyście wiedzieli, że jeżeli prowadzisz firmę, to musisz być w mediach społecznościowych. Buduj markę osobistą, bo autentyczność to podstawa. Autentyczność, jeżeli chodzi o markę osobistą. No i te media, które są zupełnie darmowe, to najważniejsze. Z drugiej strony, widzowie, którzy nie są przedsiębiorcami, że to nie praca i pieniądze są najważniejsze w życiu, tylko rodzina i szczęście. I chyba to szczęście i też zdrowie. Zadbajcie o swoje zdrowie. Nie pracujcie ponad wszystko, tylko starajcie się być jak najlepsi dla siebie, bo dzisiaj to, co robisz, wcale nie może się katać tym, co jutro będziesz robić.
Dziękuję ci ślicznie.
Dziękuję.
Dziękuję wam. I jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszam do audycji Zaprojektuj Swoje Życie.
Zaprojektuj swoje życie.